Tu wieczorem kanał Komanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj mówimy o antycząstkach, chociaż wydaje mi się, że temat został ledwie dotknięty, w związku z czym pewnie w kolejnej naszej audycji będziemy kontynuować, rozwinę opowieść o tym, co o antycząstkach już wiemy, czego się można spodziewać, jakie badania już zostały przeprowadzone, a co się dopiero planuje, bo jest to jedna z tych jeden z tych obszarów fizyki, który no, nie tylko jest spektakularny, bo to świadomość istnienia antycząstek pobudza kulturę masową, te różnego rodzaju wątki antymaterii pojawiają się czy to w filmach, jak na przykład w Aniołach i Demonach, czy w książkach, więc to nie tylko elektryzuje takich zwykłych, szarych zjadaczy chleba, ale też bardzo elektryzuje naukowców, ponieważ jest wiele tajemnic wokół antymaterii, wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Powiem więcej, więcej nie wiemy niż wiemy póki co. Z drugiej strony antymateria i różne teorie naukowe, fizyczne, które opisują zachowanie czy właściwości tej antymaterii, są dobrym polem do testowania innych teorii naukowych. I poruszamy się tu absolutnie po obrzeżach w tym momencie znanej nam nauki. Także jest to obszar naprawdę ekscytujący. Nic dziwnego, że do badania antymaterii potrzebujemy bardzo precyzyjnych instrumentów. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na badania antymaterii. Mało kto właściwie może sobie pozwolić. W Europie są chyba tylko dwa ośrodki, z czego jednym jest CERN w Szwajcarii, w Genewie. I tam właśnie jednym z produktów, nazwijmy to, ubocznych zderzeń wiązek, które się tam prowadzi, no bo CERN to jest cały kompleks instytucji badawczych, oprócz oczywiście samych zderzaczy, są tam różne eksperymenty ze zderzaniem cząstek i tak dalej, ale w trakcie zderzeń cząstek powstają również inne cząstki, no i przy okazji powstają również antycząstki, cząstki antymaterii. I to jest bardzo, bardzo ekscytujące, ale żeby Wam uzmysłowić, jakie to są koszty, aby antymaterię badać, to zaraz znajdę sobie tylko, gdzieś tu miałem przygotowane, 1 gram antymaterii, czy wytworzenie 1 grama antymaterii, to są koszty rzędu milionów euro. Także wyobraźcie sobie, na pojedynczy strzał wiązki jest to niewiele, bo to są koszty rzędu pojedynczych eurocentów. Dość powiedzieć, że cała produkcja antyprotonów w CERNie, roczna produkcja antyprotonów w CERNie, to zamyka się w kwocie około niecałych 150 tysięcy franków szwajcarskich. Także nie mało, ale z drugiej strony no też tych antyprotonów, ktoś by powiedział, że to mało jest. Po 150 tysięcy, jak CERN ma budżet wielomilionowy, to nie jest wielka kwota. No ale z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę, że urobek antymateryjny CERN-u to jest znikomy fragment całej jego działalności. Także tam się szacuje, że to jest raptem, to jest jakiś 1-2% produkcji czy czasu akceleratorowego. To jest czas i koszty związane właśnie z wytwarzaniem antymaterii. Antyprotonów przede wszystkim. Także to są niewielkie koszty. No, różnie można powiedzieć. Niewielkie bądź wielkie, to zależy jak spojrzeć. W każdym razie no jest to bardzo ekscytujący obszar badań. I oprócz oczywiście tego, że jakby samo zainteresowanie czysto naukowe, możemy testować różne teorie naukowe, możemy, no pierwsze pytanie właściwie. Skoro mamy do czynienia z antymaterią, która ma ładunek przeciwny do cząstek zwykłych, to co z oddziaływaniami? No i dopiero niedawno pokazano w gruncie rzeczy, że na przykład antymateria zachowuje się dokładnie tak samo w polu grawitacyjnym jak zwykła materia, czyli też jest przyciągana, a nie odpychana przez inne masy. Także pod tym względem antymateria zachowuje się dokładnie tak samo. Co więcej, ponieważ antymateria ulega anihilacji w kontakcie ze zwykłą materią, stworzono pewne metody diagnostyczne w medycyny, to się nazywa PET, pozytron electron tomography, pozytron emission tomography, pozytonowa tomografia emisyjna. Jest to metoda badawcza, przeznaczona m.in. do diagnostyki nowotworów, w której wykorzystuje się właśnie to, że w organizmach komórki nowotworowe w innym tempie metabolizują glukozę. I w związku z tym, jeżeli poda się glukozę oznaczoną pewnymi markerami, które są źródłami są źródłami pozytonów, to te pozytony właśnie będą emitowane z tych miejsc intensywniej, gdzie ten metabolizm jest szybszy. W związku z tym możemy sobie monitorować, z których miejsc pochodzą błyski fotonów, bo kiedy pozyton zostaje wyemitowany, to on praktycznie natychmiast ulega anihilacji, bo spotyka elektron i taka para anihiluje, znika, zamienia się w dwa kwanty gamma, czyli dwa fotony wysokoenergetyczne, które uciekają dalej, poruszając się dokładnie w przeciwne strony, zasada zachowania pędu się kłania. No i takie dwa fotony poruszające się w przeciwne strony możemy badać, możemy już wyłapywać przede wszystkim i badać. No tylko dwie kwestie są kluczowe. Takie fotony muszą mieć ściśle określoną energię, no bo z anihilacji otrzymujemy dwa identyczne fotony o identycznych energiach. Łączna energia musi być równa energii anihilowanej przez elektron i proton, przez elektron i pozyton. I to jest, każdy z tych fotonów ma energię 511 kiloelektronowoltów. To jest olbrzymia energia w skali atomowej. I co więcej, muszą te dwa fotony nadlecieć, poruszać się w przeciwne strony, czyli detektory muszą być dookoła ciała pacjenta umiejscowione i wyłapywać te fotony docierające o ściśle określonej energii, poruszające się w przeciwne strony. I co więcej, ta emisja musi być skorelowana, czyli te dwa fotony muszą dotrzeć praktycznie w tym samym czasie do dwóch detektorów. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, że te dwa fotony zostały wyemitowane z jednego miejsca jako w akcie anihilacji pozytonów. No i teraz analizując sobie takie miejsca emisji, gdzie taka emisja zachodzi intensywniej, a gdzie mniej intensywnie, możemy sobie ogniska nowotworów w prosty sposób diagnozować. To jest taka bardzo, bardzo powierzchowny opis działania tej tomografii, aczkolwiek wydaje mi się, że na tyle zawierający te najistotniejsze szczegóły, że każdy już, kto nawet będzie musiał się poddać takiemu badaniu, już będzie na pewno uspokojony, że to nie jest nic zagrażającego życiu. No cóż, pierwsza audycja już dobiega końca, czas nam się powoli kończy. Serdecznie dziękuję za tą godzinę spędzoną z nami przy Radiu UWM FM. Serdecznie zapraszam w każdą nieparzystą sobotę do Radia UWM FM 95.9 na Wieczorynkę Naukomanów w 8. sezonie działalności. Obiecuję, że będziemy poruszać tematy, które są i ważne, ale też jednocześnie poruszające wyobraźnię. Także zapraszam do kolejnej Wieczorynki Naukomanów już za 2 tygodnie, a dzisiaj kłaniam się, serdecznie dziękuję za spędzony z nami czas. Sławek Kulesza, do usłyszenia.